Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Lech Polakiewicz przy mikrofonie. Witam również panią Joannę, która realizuje nam dzisiaj audycję. I witam naszych gości z Gdańska. To jest małżeństwo. Doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska, specjalista chorób wewnętrznych i specjalista immunologii klinicznej i rozrodu. Serdecznie witam panią doktor.
Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Witam państwa.
Jest tutaj razem z mężem Krzysztofem, doktorem nauk medycznych, specjalistą laryngologii. Prowadzą razem klinikę leczenia niepłodności in vivo. Witam, panie doktorze.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Państwo już... bym zapomniał, po mojej prawej stronie siedzą moi współpracownicy redakcji audycji dla małżonków. Państwo Anna i Jarosław Synakowie.
Witam państwa. Szczęść Boże, witamy.
Dzisiejszy temat, świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci w posłudze lekarza, już był zainicjowany, jak już od pewnego czasu w telewizji Trwam wcześniej. Nasi goście są podejmowani. Tym niemniej możemy zacząć od początku, dlatego że mamy w tej chwili zupełnie już inny przekrój słuchaczy, bo doszli właśnie rodzice, którzy do tego czasu byli zajęci obowiązkami stanu, karmieniem, przygotowaniem lekcji na jutro, ubranek dzieciom i tak dalej. A jak jest więcej dzieci, to jest dużo więcej roboty, ale i radości więcej. Tym niemniej właśnie pora może musi być odpowiednia i właśnie wieczorna pora jest optymalna. A kto będzie zasypiał, to już jutro w południe będzie mógł odsłuchać to z archiwum na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków i rodziców. Świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci w posłudze lekarza. Temat bardzo ważny. Jeżeli idziemy do lekarza, to mamy zaufanie, że on będzie nas leczył, a nie będzie działał na naszą szkodę. No, a w tej chwili już na Zachodzie, w różnych krajach jest bardzo kiepsko z tym bezpieczeństwem chorego wobec lekarza, bo lekarze mają prawo, mają zadania również pomagać choremu w czymś, w czym nie powinni pomagać. W samobójstwie na przykład. I świętość życia od poczęcia to... Sięgamy tutaj już do początków życia ludzkiego, czyli normalnie dziecko się poczyna w drogach rodnych, matki, żony, a teraz zamiast leczyć niepłodność jest propozycja w cudzysłowie leczenia niepłodności in vitro, ale to się ma nijak do leczenia. To jest tylko... procedura weterynaryjna przeniesiona na człowieka. No ale człowiek to nie jest zwierzątko. Świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci w posłudze lekarza. Proszę bardzo.
Temat bardzo bliski naszemu sercu, bo jako 20-paroletnim doświadczeniem lekarze mamy takie poczucie, że właściwie cała nasza droga, którą przebyliśmy i to, że jesteśmy w tym miejscu, a nie innym, jest naznaczona tą walką o życie ludzkie i właściwie sama motywacja pójścia na te studia bardzo trudne i wymagające, a także potem robienie specjalizacji, dalsze kształcenie lekarza, jest tak naprawdę naznaczone ciągłym myśleniem o tym, aby wspierać drugiego człowieka na jego drodze życiowej tak naprawdę, bo przecież każdy z nas w pewnym momencie dowiaduje się, że na coś choruje, coś nie domaga i potrzebuje pomocy, różnej pomocy, wcześniej czy później także tej lekarskiej, medycznej, diagnozy, terapii, żeby towarzyszyć w tym, co się wydarzyło. No jesteśmy tak stworzeni, tak jest to ułożone jako ludzie wierzący wiemy, że to jest konsekwencja grzechu pierworodnego. Dla wszystkich ludzi nie jest to też żadną tajemnicą, że człowiek rodzi się i organizm już od momentu porodu nieustannie zbliża się z każdą chwilą do śmierci tak naprawdę. Właściwie od samego już nawet można byłoby powiedzieć momentu właśnie przyjścia na świat. Jesteśmy zagrożeni tym właśnie zjawiskiem i w związku z tym, że też pływa czas, organizm ludzki ulega pewnemu po prostu zużyciu i starzeniu się komórko, najpierw na poziomie komórkowym, później całych organów i całego organizmu. W związku z tym te niedomagania również pojawiają się z wiekiem w sposób naturalny, nawet jeśli wszystko przebiega fizjologicznie i też wtedy ta pomoc, to towarzyszenie, to wszystko, co też jest medycyną naprawczą, bo już teraz coraz częściej możemy różnego rodzaju rzeczy leczyć w taki bardzo radykalny, konkretny sposób, nie tylko objawowo. I to jest właściwie sytuacja, w której widzimy, że zawód lekarza, nawet jeśli nie był tak od początku nazywany, to jest chyba tak stary jak świat. Jest potrzebny do tego, żeby towarzyszyć drugiemu człowiekowi w cierpieniu. I jak tylko jest to możliwe, na miarę danych czasów, danej rozwoju wiedzy i poziomu możliwych środków, procedur, które są do wykorzystania w danym miejscu życia lekarza, na tę miarę tą pomoc należy nieść i to jako lekarze w ten sposób widzimy i realizujemy na co dzień.
Państwo prowadzą klinikę leczenia niepłodności in vivo. To jest wyjście naprzeciw tym małżeństwom, które mają problem z poczęciem dziecka. Czy zawsze można pomóc? Czy zawsze da się usunąć
tak jak w każdej innej chorobie i w każdym innym zaburzeniu, nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc pacjentowi do końca. Tutaj pary, które borykają się z niepłodnością, ich marzeniem i cierpieniem, które przeżywają z tego powodu, jest brak potomstwa, niemożność zajścia w ciążę czy urodzenia dziecka, bo również tutaj poronienie, to jest ten aspekt kolejny też niepłodności, związany jeszcze, bym powiedziała, z większym cierpieniem, kiedy obserwuję te pary. I tak jak w każdej sytuacji w medycynie, również w niepłodności, chociaż możemy zrobić bardzo dużo, więcej często niż pacjenci się spodziewają albo nawet docierają do różnego rodzaju informacji czy źródeł, to jednak nigdy nie jest to stuprocentowa metoda leczenia. I nawet właśnie techniki wspomaganego rozrodu, które w pewnym sensie są takim leczeniem objawowym, czyli nie szukają tej przyczyny, nie jest to leczenie takie, które ma doprowadzić do poczęcia dziecka w sposób naturalny, tylko często wiąże się z ominięciem przyczyny. W mojej opinii przedwcześnie rezygnuje się z szukania tych przyczyn, z szukania tego, żeby uregulować organizm i przywrócić płodność, która jest oznaką zdrowia. W związku z tym jasno możemy powiedzieć, że ani nasze wysiłki naprawcze, ani nawet właśnie metody wspomaganego rozrodu, które bardzo często są utożsamiane ze stuprocentowym biletem na dziecko, nie mają skuteczności stuprocentowej. A nawet mogę, pracując już bardzo długo z parami niepłodnymi, prowadząc badania, statystyki, mogę się pochwalić, że rzeczywiście ta skuteczność leczenia w sposób dopasowany, spersonalizowany do cyklu kobiecego pary i usuwania przyczyn niepłodności, można powiedzieć, bije o głowę skutecznością nawet właśnie metody wspomaganego rozrodu, chociaż nie można tego w prostym zestawieniu porównywać, ale i tak urodzenie zdrowego dziecka w tych metodach przywracających naturalną płodność jest bardzo wysoki i wiąże się z wysokim wskaźnikiem powodzeń. Tak naprawdę większości par, które zgłaszają się do nas z powodu niepłodności, udaje się skutecznie pomóc, jednak wymaga to i edukacji, i cierpliwości, i tej współpracy, ponieważ no, zawsze mówię to w taki sposób też obrazowy. Nie mam dla Państwa tabletki z napisem dziecko, więc proszę się nastawić na samym początku na to, że jesteśmy przed pewną drogą, wspólną drogą, gdzie ja będę robiła wszelkie wysiłki, żeby się dowiedzieć, dlaczego tego dziecka nie ma. Będziecie Państwo poddawani tutaj różnego rodzaju badaniom, również tym właśnie immunologicznym, bo jako immunolog rozrodu mam takie przeświadczenie i właściwie jest to też potwierdzone wiedzą medyczną, że te niepłodności idiopatyczne, tak zwanego nieznanego pochodzenia, to są najczęściej te niedodiagnozowane sytuacje, gdzie immunologia nie domaga. No i w związku z tym tłumaczę od razu na początku, że ta droga przed nami diagnostyki, terapii jest drogą wydłużoną w czasie, ale nie dlatego, że ktoś tutaj jakieś problemy będzie robił, ale to wynika po prostu z fizjologii płodności, gdzie poprawa poziomu płodności, potencjału płodności, a więc przywracania nie tylko owulacji, spermatogenezy, ale dobrej jakości oocytów, komórek jajowych i plemników musi trwać w czasie, bo taki naturalnie wygląda cykl wzrostu pęcherzyków z tych uśpionych, primordialnych komórek do momentu owulacji, jest to prawie rok czasu i tak samo spermatogeneza u mężczyzn to są prawie 3 miesiące. W związku z tym tłumaczę, że jeżeli mamy dojść jak najbardziej do wspólnego sukcesu, jest potrzebna ta współpraca, ale też puentuję całą wypowiedź i moje dociekania na pierwszej już wizycie, kiedy analizuję i sytuację zdrowotną, i cały wywiad, i wywiad rodzinny, i często segregator różnych badań, z którymi pacjenci się już zgłaszają, to puentuję to, że jednak ostatnią kropkę nad i nie ja stawiam. I dlatego Państwu mogę obiecać, że dowiem się, z jakiego powodu jest problem z niepłodnością, jednak dziecka na 100% nie jestem w stanie im obiecać. I tak to wygląda właśnie ze strony leczenia niepłodności.
Pani doktor, wiemy, że leczenie niepłodności jest bardzo skomplikowane i długotrwałe, jak pani doktor powiedziała. Natomiast wiemy też, że sposób leczenia w państwa klinice to jest sposób holistyczny. Czy ja dobrze myślę i czy mogłaby pani doktor rozwinąć tę myśl? To leczenie niepłodności w sposób holistyczny, ono jest chyba bardzo ważne.
To takie bardzo modne słówko, holistyczne, ale bardzo ważne dzisiaj, bo wycinkowo stara się medycyna często potraktować pacjenta. To jest potrzebne w dzisiejszych czasach, że wysokospecjalistyczne procedury są na tyle skomplikowane, że wymagają dodatkowego kształcenia lekarzy w tych właśnie specjalnościach, a czasami nad takich nadspecjalizacjach, czy uzyskiwaniu konkretnych umiejętności. I to jest pewnie dobry kierunek, bo dzięki temu nauka idzie do przodu, dzięki temu mamy coraz więcej procedur skutecznych, które rzeczywiście mogą przywracać życie na dobrym, tak mówimy, dobrą jakość życia, ale też zdrowie i to, co kiedyś nam musiało towarzyszyć, trzeba było, że tak powiem, żyć z różnymi zaburzeniami, dzisiaj może być to zupełnie wyleczalne. Ale jednak także w tej medycynie ogólnej, nie tylko w medycynie rozrodu, widzimy taką bolączkę, że pacjent zaczyna być traktowany wyrywkowo, wycinkowo i ciągle brakuje tego spojrzenia na pacjenta, który dzisiaj jest dosyć, można powiedzieć, zagubiony. I to i począwszy od tego, kiedy po studiach jako młoda lekarka w podstawowej opiece zdrowotnej miałam pod opieką pacjentów, którzy przychodzili czasami z siateczką leków 70-80+, i okazywało się, że odwiedzili wielu specjalistów, którzy no, z racji też organizacji niestety systemu zdrowotnego z braku czasu nie mieli możliwości, żeby pacjenta poinformować, jaki to jest preparat, na co działa. I zdarzało się, że w tym woreczku znajdowałam 2-3 leki z tą samą substancją czynną pod inną nazwą. nazwą. I w związku z tym to już tutaj zaczyna się problem medycyny tej holistycznej, tego całościowego ujęcia problemów zdrowotnych danej jednostki, danego pacjenta. Co dopiero w takiej dziedzinie, jaką jest leczenie niepłodności. Jest to po pierwsze stosunkowo młoda dziedzina w medycynie. Do tej pory mieliśmy raczej taką tendencję nacisku do rozwoju antykoncepcji. Wszyscy się tutaj bali tej wielodzietności, szukali tej strefy komfortu i to tutaj się działo na naszych oczach, ale bardzo szybko okazało się, zresztą myślę, że jest to jakiejś części pokłosie tego myślenia antykoncepcyjnego, zaczęły się problemy z niepłodnością. To oczywiście jest i w sferze medycznej, i w sferze mentalności przede wszystkim, myślę. I takie podejście wyrywkowe, którym mieliby się zajmować notabene pewnie dedykowane specjalności, takie jak ginekologia, endokrynologia, okazuje się, że nie wystarczają. Nie wystarczają, dlatego że człowiek jest całością. A co więcej, jako fizjolog płodności, zgłębiając te wszystkie problemy związane, czy zgłębiając po prostu działanie układu rozrodczego kobiecego, męskiego i te wszystkie fizjologiczne procesy, które mają swoje konkretne umocowanie w, można powiedzieć, miednicy, w odosobnionym miejscu od całego organizmu, okazuje się, że wszystkie te procesy, które tam zachodzą, których, można powiedzieć, tym czubkiem góry lodowej, tu jest owulacja, tu wyprodukowanie plemników, spermatogeneza, ejakulacja, to wszystko ma ogromne powiązania i właściwie nadrzędną zwierzchność tego wszystkiego, co dzieje się w organizmie ludzkim w innych układach, w innych miejscach, w organach umiejscowionych czasami bardzo daleko od układu rozrodczego, no ponieważ jesteśmy całością. Ja jako immunolog tutaj od razu podam bardzo prosty przykład. Jeżeli mamy jakikolwiek stan zapalny w organizmie, czy to będą daleko od układu rozrodczego niewyleczone zęby, przewlekłe stany zapalne migdałków, alergie, przewlekły alergiczny nieżyt nosa, czy to będą stany związane z zaburzeniami przewodu pokarmowego, a więc cofanie się treści pokarmowej związane z refluksem, czy obecność takich bakterii jak Helicobacter pylori w żołądku i w ogóle cały mikrobiom jelitowy, jeżeli to wszystko będzie w jakikolwiek sposób zakłócone przez nosicielstwo drobnoustrojów, które nie powinny normalnie bytować w tych niszach ekologicznych, tak to się nazywa, wówczas dochodzi do miejscowego zaburzenia układu immunologicznego, takiego pobudzenia, gdzie jest miejscowy stan zapalny, jest zwiększone wytwarzanie tak zwanych mediatorów stanu zapalnego, ale ponieważ układ immunologiczny jest...
Układ immunologiczny to znaczy odpornościowy, bo może nie wszyscy kojarzą.
Tak, odpornościowy to taka nazwa zamienna, prostsza, ale to jest układ, który tak naprawdę wywodzi się z krwi, więc nic dziwnego, że w naszym krwioobiegu te czynniki są obecne. One oczywiście, układ immunologiczny, również tkankowy, komórkowy, wiemy, że migrują te komórki z układu krwiotwórczego do miejscowych tkanek. Są linie, które odpowiednio do różnego rodzaju tkanek, różnych narządów są wyspecjalizowane i tam mają swoje zadanie do wykonania, krótko mówiąc. Jednak to wszystko jest pewną ciągłością i to, co się dzieje właśnie u góry, na przykład w obrębie migdałków, układu pokarmowego, będzie przenosiło się na tak zwany stan zapalny o niskim stopniu złośliwości, czyli nie taki stan zapalny, który wykryjemy w prostych badaniach morfologii OB, CRP podwyższone, ale jest to taki stan zapalny związany z tym stresem oksydacyjnym, związany z tym właśnie, że jest jakieś ognisko, jakieś źródło zakażenia, infekcji. Ono zresztą też może wywołać autoimmunizację. To i taki wianuszek tych połączeń chorób, które jedne z drugich wynikają, czy są generowane. Moglibyśmy te rozważania dalej prowadzić, ale chciałabym wrócić do tego właśnie sedna. Proszę zobaczyć, jeśli para niepłodna właśnie zgłasza się i mówi, że byli już tu i tam, a może nawet są po nieudanych procedurach wspomaganego rozrodu, czyli in vitro, czy inseminacji, są pytani na wstępnej, pierwszej wizycie właściwie od początku o wszystkie sprawy. Takie, można powiedzieć, dokonuje się takie skanowanie całego organizmu przez wywiad, przez oglądanie badań, po to, żeby ustalić, czy są gdzieś właśnie potencjalne, możliwe źródła zakażenia, nosicielstwa bakterii, które mogą właśnie zaburzać układ immunologiczny, a tym samym zaburzać na przykład jakość oocytu, której nie zbadamy klinicznie, bo bardzo łatwo wszystkim się kojarzy, no owulację można potwierdzić i to monitoringiem owulacji w USG, cyklicznym wykonywaniem tego badania, czy to nawet obserwacjami cyklu, bo jest wzrost temperatury, czy tak zwany pik śluzu. Natomiast to wszystko są tylko domniemane objawy kliniczne owulacji. Tak naprawdę in vivo, przyżyciowo, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy komórka jajowa została uwolniona z tego pęcherzyka, który spowodował luteinizację, tworzy tak zwany objaw Fayerling w USG, czy na karcie mamy wyraźny skok i dwufazowość podstawowej temperatury ciała i cyklu śluzowego. To wszystko są tylko domniemane takie sygnały kliniczne, objawy kliniczne, że do luteinizacji pęcherzyka doszło w jajniku. Jednak komórka jajowa może zostać zupełnie niewydalona z jakiegoś powodu, bo na przykład nie doszło do całkowitego pęknięcia ściany pęcherzyka, a nawet błony białawej jajnika, która przecież jest twardą błonną taką tkanką łącznotkankową, ale może dojść do uwolnienia oocyta, który jest niedojrzały, mówimy epigenetycznie niedojrzały do zapłodnienia. I wiemy, co działa na tego oocyta w trakcie jego wzrostu, na tą komórkę jajową i w związku z tym badając internistycznie, endokrynologicznie, immunologicznie ustrój, cały organizm człowieka, możemy ustalić te nieprawidłowości, je wyrównać, które będą miały wpływ na jakość oocytów. I mam tutaj na myśli bardzo proste sprawy, nie tylko stany zapalne, o których wspomniałam, ale także różnego rodzaju niedobory, można powiedzieć, pospolitych witamin, które, jak się okazuje, mają bardzo kluczowy wpływ na różnicowanie komórek immunologicznych. I mam tutaj na myśli witaminę D3, witaminę B12, no oczywiście kwas foliowy wszystkim znany, który powinien być zażywany zarówno przez kobiety i przez mężczyznę przed planowaną koncepcją po to, żeby właśnie dostarczyć tego ważnego czynnika, który bierze udział na przykład właśnie w podziałach genetycznych. Ale to nie tylko te czynniki, to są różne czynniki, gdzie mamy nadmiar androgenów, czy zaburzenia gospodarki glikemicznej, insulinowej. I to wszystko musimy wziąć pod uwagę i wyrównać, jeśli chcemy uzyskać dobrą jakość komórek jajowych, bo inaczej mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wszystko dobrze, dziecka nie ma. Jajowody udrożnione, bo nawet były niedrożne, ale procedury naprawcze medycyny rozrodu są, działają w Polsce bardzo dobrze, są konkretne ośrodki. Nasienie poprawione, pacjent schudł, pacjent nie przegrzewa jąder, pacjent może miał nawet jakąś operację żylaków powrózka. Z miliona zrobiło się 200 milionów plemników i to widzimy, a dziecka nadal nie ma. I wtedy sięgamy rzeczywiście jeszcze po sprawy związane z immunologią. Dlatego to całościowe spojrzenie, szukanie przyczyny czasami jest bardzo żmudne. Najczęściej udaje się ustalić wiele różnych zaburzeń, które wyrównujemy i potem przystępujemy do stymulacji. Jednak żadna z tych nawet tak bardzo wnikliwych metod i to spersonalizowanych, to co my proponujemy właśnie, ten model interdyscyplinarnego leczenia niepłodności, który jest takim modelem ukutym przeze mnie osobiście już na początku tej drogi, kiedy jeszcze nie wszystko nawet w taki sposób stosowałam jak w tej chwili. Ten zespół się ciągle też poszerza. Procedury różnego rodzaju i diagnostyczne, i terapeutyczne, które stosujemy w ośrodku, ciągle ich przybywa, bo medycyna rozrodu, tak jak wspomniałam, medycyna prokreacji, ciągle jest w trakcie bardzo dynamicznego rozwoju naukowego, więc sięgamy po te zdobycze i staramy się to zastosować, ale właśnie są też potrzebni różni specjaliści i to specjaliści medycyny, nie tylko ginekolog, który jest oczywiście specjalnością naturalnie towarzyszącą i będącą w tym zespole, ale oczywiście endokrynologia, alergologia, hematologia, zaburzenia krzepliwości, różnego rodzaju nietolerancje, alergie, to wszystko wymaga wyrównania, ale co więcej powiem Państwu, układ endokrynologiczny zależy od metabolicznego, immunologicznego i tak naprawdę musielibyśmy powiedzieć to, że w człowieku istnieje układ immunoendokrynno-metaboliczny, ponieważ czynniki metaboliczne mają bezpośredni wpływ na hormony, hormony na czynniki immunologiczne i odwrotnie. I takim najprostszym przykładem jest hormon taki jak prolaktyna. Prolaktyna kojarzy się wszystkim oczywiście z karmieniem piersią, że jest to hormon laktotropowy, a tymczasem okazuje się, że jeżeli ta prolaktyna jest w sposób bazalny wytwarzana w naszym organizmie z jakiegoś powodu, czy to gruczolaka, mikrogruczolaka, przysadki, a może po prostu dużego stresu, jest jej na tyle dużo, to ona również działa niekorzystnie w układzie immunologicznym, ponieważ jest cytokiną prozapalną i receptory dla prolaktyny mają również limfocyty. Również na progesteron, który jest naturalnym hormonem drugiej fazy progestationy, hormon prociążowy, który umożliwia kobiecie przez 9 miesięcy wykarmienie i ochronę swojego dziecka, żeby mogło wyjść na świat, ale jest to hormon właśnie taki, który w taki sposób moduluje układ immunologiczny, że nadal kobieta broni swoje dziecko przed infekcjami, ale nie odrzuca go jako antygenowo w połowie obcego, można powiedzieć, przeszczepu allogenicznego. I mamy tutaj do czynienia z szeregiem, można powiedzieć, bardzo wysoko specjalistycznych takich procedur, takiego myślenia wnikliwego, które tak naprawdę można przełożyć. Ja się to staram Państwu tłumaczyć w taki bardzo uproszczony język. Jeśli więc słucha mnie jakiś lekarz czy ktoś ze służby zdrowia, to oczywiście to jest takie obrazowe opowiadanie o tym układzie immunologicznym, ale myślę, że to jest to bardzo ważne, żebyście Państwo wszyscy sobie zdali sprawę, że w każdej chorobie, a już w ogóle wśród tych chorób tak zwanych cywilizacyjnych, a więc cukrzyca, otyłość, nadciśnienie, choroby serca, a także nowotwory, ta zmiana stylu życia, diety, uregulowanie snu, wszystkich rytmów biologicznych ma niesamowicie pozytywny wpływ, właśnie dlatego, że wzmacnia układ immunologiczny, który wszędzie jest potrzebny i tak samo w leczeniu niepłodności. Stąd takie pojęcie, że hormony są cytokinami w układzie immunologicznym. Z drugiej strony hormony, które działają na metabolizm, a więc insulina potrzebna do prawidłowej gospodarki glikemicznej, no jest hormonem, który bezpośrednio działa w jajnikach i powoduje nadmierną androgenizację u kobiet. Więc najpierw takie młode dziewczyny mają problem z trądzikiem, z nadmiernym owłosieniem tam, gdzie nie trzeba, a wypadaniem włosów na głowie i najpierw kierują swoje kroki do dermatologa. Potem zwracają uwagę na zaburzenia cyklu, a później okazuje się, że nawet jeśli ten cykl w miarę jest regularny, to nie ma dziecka, ponieważ wysokie androgeny, wysokie stężenie androgenów mogą również powodować zaburzenia jakości komórki jajowej i receptywności endometrium, więc też zaburzenia zagnieżdżenia. Także mam nadzieję, że ten być może, przepraszam, przydługi wstęp, ale wprowadził Państwa właśnie w taką zawiłość rzeczy. Dlatego myślę, że chociaż jesteśmy na początku naszej audycji, chciałabym, żeby to podsumować, żeby to wybrzmiało. Życie ludzkie od samego poczęcia jest wielką tajemnicą dla nas. I tak jak na początku, tak przy końcu życia ludzkiego nie jesteśmy w stanie postawić kropki nad i, bo nie my ją stawiamy. I muszą to uznać także lekarze niewierzący, którzy są często świetnymi specjalistami, mają wielkie serce do pacjentów i zgłębiają swoją wiedzę i badania bardzo i pomagają, ale niejednokrotnie musieli zmierzyć się z sytuacją, gdzie wszystko się udało i taką teraz powiem trywialny tekst, operacja się udała, pacjent zmarł, prawda? To są takie częste sytuacje w medycynie, które są oczywiście pewne czynniki ryzyka, pewne możliwości przewidywania, co jak się skończy, ale czasami jest to całkowite zaskoczenie. W związku z tym ta świętość życia, ta tajemnica życia, jeśli ktoś jest niewierzący i nie chciałby takiego terminu używać, to ta tajemnica życia u samego początku, aż do samego końca, jest tajemnicą, której człowiek nie jest w stanie zgłębić. Dużo możemy pomóc, dużo możemy zrobić i to jest w etykę, w etos lekarza wpisane, że ciągle musimy się kształcić, ciągle musimy zdobywać wiedzę i orientować się, gdzie są nowe procedury, ośrodki, które to wykonują, aby jak najlepiej pokierować naszych pacjentów i najlepiej jak tylko możemy pomóc. Jednak nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego naturalnego, na tej naturalnej kolei rzeczy, jaką jest starzenie się organizmu ludzkiego, chociaż możemy, prawda, wydłużać ten czas życia, ale nie możemy go wydłużać w nieskończoność, przynajmniej tu na Ziemi, w takim rozumieniu właśnie biologicznym. I to jest też ta pokora, która powinna towarzyszyć każdemu lekarzowi, zresztą nie tylko lekarzowi, ale wszystkim ludziom biorącym udział w tych zespołach opiekujących się pacjentami, bo tak naprawdę główną taką myślą, która nam powinna towarzyszyć w tej pracy, to jest taka właśnie myśl towarzyszenia człowiekowi cierpiącemu. Jak najbardziej staramy się mu pomóc, wyeliminować całkowicie czynnik sprawczy, ale kiedy się właśnie nie daje, to jest to takie zadanie trwania, zmniejszania cierpienia, a czasami właśnie, jak to niejednokrotnie właśnie bywa, szczególnie w sprawach schyłku życia czy przewlekłych chorób, takich właśnie wymagających opieki także hospicyjnej, trwanie, ta obecność, ta pewność dla drugiego człowieka, że jest ktoś obok i to cierpienie znoszę, które jest dla mnie tajemnicą, które możemy dzisiaj dzięki osiągnięciom medycyny właściwie zmniejszać do nieodczuwalnego, przynajmniej okresami, ale największym cierpieniem jest chyba samotność, niezależnie od tego, jak ciężkie jest to schorzenie. Największym dramatem człowieka chorego jest samotność w przeżywaniu swojego cierpienia. Nawet jeśli jest to takie cierpienie, które można byłoby powiedzieć nie boli, bo przecież staramy się o dziecko, go nie ma. Ale jest to tak konkretny brak, tak konkretna pustka i tęsknota, że wyzwala ogromne wewnętrzne cierpienie. I to towarzyszenie drugiemu człowiekowi jest wpisane w nasz zawód.
Gdzie ta świętość życia, ta tajemnica życia może być naruszana? No, w przypadku eutanazji to jest ewidentne. Duży człowiek i mu pomagamy w samobójstwie. No to nie powinno mieć miejsca. Powinno się opiekować do samej śmierci naturalnej. Ale właśnie jeżeli chodzi o początek życia, gdzie są te niebezpieczeństwa, kiedy ingerencja już jest za daleko posunięta, medyczna czy jakaś inna, bo w różny sposób można niszczyć życie, które się zaczyna.
No tutaj na pewno taka w ogóle mentalność i uzurpowanie sobie prawa do tego, że my mamy prawo decydować jako ludzie, kiedy to życie zakończyć, jakie życie ma sens, a jakie nie. I tu myślę, że chciałabym jasno się wypowiedzieć, że każde życie jest dobre i to jest bezsprzeczne, niezależnie od tego, jaki światopogląd wyznajemy, jak wierzymy. I to, co już powiedziałam dzisiaj w programie w telewizji Trwa, że ten humanizm chrześcijański, on siłą rzeczy się przewija w medycynie, nawet jeśli nie jest tak nazwany. Bo jedynie takie podejście, jakie proponujemy jako ludzie wierzący, tak naprawdę sprawdza się w towarzyszeniu tym osobom cierpiącym i jest takim prawidłowym motorem, można powiedzieć, napędzającym naukę i to dążenie do tego, żeby coraz lepiej, coraz bardziej, coraz mocniej pomagać. Jednak to uzurpowanie sobie prawa do tego, że jeśli nie udaje się z jakiegoś powodu zapanować nad tym, co się dzieje z ludzkim organizmem, to uzurpowanie sobie prawa, żeby to życie zakończyć, tak naprawdę jest wielką tragedią dla samych tych ludzi, którzy tak twierdzą czy tak robią. I mamy tego doskonałe przykłady na co dzień, bo nie tylko aborcja, która jest bardzo czymś, jakimś dramatem. Ona nie tylko godzi w życie tych nienarodzonych dzieci, co oczywiście jest bezsprzecznie morderstwem tych dzieci i to nie powinno mieć miejsca. Tutaj nawet wybrzmiało, kiedy weszliśmy do studia, że prawda, te słowa Jana Pawła II były cytowane. naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. I to się dzieje na naszych oczach. Aborcja jest zawsze złem. I właściwie to nie jest coś, co dotyczy tylko tego nieszczęścia, ponieważ jest zabijane dziecko, ale również matki, również ojca, rodzin, również tych wszystkich, którzy biorą w tym procederze udział w taki czy inny sposób, ale też całych społeczeństw. Bo myślę, że jesteśmy dzisiaj świadkami takiej właśnie mentalności, która bierze swój początek także w tej mentalności antykoncepcji, że nie ma otwartości na życie, że jesteśmy społeczeństwem wysoko rozwiniętym i ta konieczność tej poczucia tej strefy komfortu, tego właśnie, że należy mi się to czy tamto, jest przerysowana i jest właściwie takim trendem, który jest skierowany przeciwko człowiekowi. Bo przecież doskonale wiemy, że nawet jeśli ktoś jest piękny, mądry i bogaty, to też jest tylko pewien etap jego życia, że gdzieś ta choroba, gdzieś jakaś inna trudność, jakieś nieszczęście i tak przyjdzie. Bo tak jesteśmy skonstruowani i tylko ten, kto jeszcze może nie przeżył 20, 30, 40 lat, a czasami o wiele wcześniej te dramaty dotykają również małych dzieci, na przykład, które tracą rodziców z jakichś przyczyn. To wszystko doskonale wiemy, że tak jest skonstruowane życie, że jest naznaczone cierpieniem. Tylko, że w mediach jest to przekłamanie, że prawda, możesz żyć tutaj szczęśliwie, nikt nie wspomina o tym, że można na głowie stanąć, ale się tych 120 lat raczej nie przekroczy, nawet nie wiadomo jak się starając. Więc jakby to jest przemilczane i to kłamstwo, którego jestem przekonana jako osoba wierząca, że właśnie ojcem kłamstwa, jak wiemy, jest diabeł. I to jest takie mieszanie właściwie w tej sferze życia cały czas. Ta walka duchowa towarzyszy nam także jako lekarzom. I widzimy ogromnie tragiczne skutki właśnie takiego podejścia, że jesteśmy uprawnieni do tego, że możemy tym życiem tak zawiadywać, tak manipulować, jakbyśmy chcieli. No nie. I to jest właściwie, aborcja jest takim złem bardzo namacalnym. Natomiast sama antykoncepcja, samo działanie przeciwko życiu poczętemu już, którego jeszcze właśnie nie widać, jest może w świadomości matki, której zatrzymuje się miesiączka, ma dodatni test ciążowy, ale wiemy, że to dziecko się już poczęło. Ono już zaistniało, zaistniała też jego dusza. Jako ludzie wierzący dzisiaj obchodzimy Dzień Świętości Życia i mamy w ikonografii tak pięknie przedstawiane to, kiedy Maryja przy zwiastowaniu się zgodziła, Archanioł Gabriel przed nią przyklęknął, bo Syn Boży był jedną komórką, tak jak my wszyscy na początku. A mimo tego tak bardzo próbuje się tą prawdę medyczną, naukową zupełnie przemilczeć, czy zupełnie ją postawić w innym świetle i mówić, że organizm kilkukomórkowy to jest żaden człowiek. No, jest to istota ludzka, tylko na takim najwcześniejszym etapie swojego rozwoju. I to ten brak poszanowania dla takiego bezbronnego życia i stosowanie właśnie takiej agresji wobec płodności w postaci antykoncepcji najpierw, a później takiego zaspokajania potrzeby macierzyństwa na życzenie tu i teraz, a jak się nie udaje w określonym terminie, to musimy przyspieszyć, czy ominąć i nie potrafimy się z tym pogodzić, więc sięgamy właśnie po metody, które niosą ze sobą, nawet może nie są zamierzone w samej definicji, ale wiemy, że nie ma innej możliwości, niosą ze sobą śmierć poczętych dzieci, mrożenie nadliczbowych zarodków, więc z jednej strony dochodzi też do takiej dezinformacji, takiego szumu, że przecież jak możemy odmawiać tych procedur, skoro ktoś cierpi, skoro ktoś bardzo chce mieć dziecko, czy jest to coś dobrego. Przecież to jest coś, co jest wpisane w naturę człowieka. A jednak mówimy stanowczo nie dla in vitro, dlatego że jest tam wpisana śmierć zarodków. Większej, mniejszej liczby przy danej procedurze, ale też ta świadomość wielu milionów zarodków zamrożonych, których losu tak naprawdę nie jesteśmy w stanie absolutnie przewidzieć inaczej jak takiego, że większość z nich jednak jest skazana na zagładę. W związku z tym to wszystko powinno budzić nasz niepokój, respekt i tą pokorę, że nie jesteśmy bogami, że nie jesteśmy tymi, którzy stawiają kropkę nad i właśnie przy poczęciu życia ludzkiego. I to jest coś, co towarzyszy mnie jako lekarzowi prowadzącemu ten interdyscyplinarny zespół leczenia niepłodności na co dzień. Ta świadomość, że drodzy Państwo, zrobię wszystko i bardzo często udaje się wykryć zaburzenia, pokierować do innych specjalistów, podjąć współpracę, bo to jest konieczne, żeby była ta interdyscyplinarność, ale też lekarz prowadzący, który ustala co pierwsze, co drugie, rozmawia z parą i wyciąga wnioski, konsultuje i mówi, czy najpierw zoperujemy, czy najpierw trochę podleczymy. I to jest niesamowicie ważne i tego doświadczam na co dzień. Jednak właśnie ta pokora, która uczy, że nie mam takiej władzy, żeby obiecać wam dziecko na 100%. To się wszystko też, myślę, jednak przenosi, panie redaktorze, na koniec życia, bo ten schyłek życia, to co pan powiedział, i to jest oczywiste dla nas w tym gronie, że eutanazja jest samobójstwem, jest pomocą w samobójstwie, jednak coraz bardziej wkrada się w mediach społecznościowych, także byliśmy świadkami z mężem niedawnej naszej randki, kiedy weszliśmy na film wysoko oceniany, ale nie do końca jakoś tak doczytaliśmy, o czym będzie. No, tak była pokazana towarzyszenie osobie, która zdecydowała się na eutanazję, jakby to było największe dobro, największa szlachetność ludzka, no jakby zupełnie zaprzeczenie tych wartości, które są właśnie wartością największą człowieka, jaką jest życie. Nieważne tak naprawdę, jakie życie my, naszym obowiązkiem jest staranie się, by to człowieczeństwo było poszanowane, by się rozwijało i nie tylko moje własne i nie tylko mojej własnej rodziny, dzieci, ale wszystkich ludzi, których Pan Bóg postawi na mojej drodze, wszystkich ludzi, których spotkam. My musimy walczyć o to, żeby była jak największa jakość tego życia, żeby cierpienie było jak najmniejsze, ale nie nam oceniać albo w ogóle mówić, że takie czy inne życie nie ma sensu, czy takie czy inne życie nie jest dobre. Dla mnie nie jest dobre, ale dla kogoś może być dobre. I to się dopiero właściwie okazuje, kiedy człowiek też nabywa pewnej pokory takiej życiowej, takiego dystansu, który też, myślę, z biegiem czasu przychodzi. A to, że jest to wszystko w inny sposób odbierane, nagłaśniane, to myślę, że jest to niestety taka krzykliwość zła i tego, że media w ogromnej części są w rękach ludzi niepoukładanych. Trudno tutaj ich oceniać, bo jesteśmy wszyscy w drodze. Jedne grzechy są bardziej widoczne, inne mniej, ale jesteśmy ludźmi dobrej woli. Ja tak cały czas tego doświadczam i mówię to bardzo świadomie, że ludzi dobrej woli jest naprawdę więcej. Także wśród lekarzy, którzy bronią życia, bronią na co dzień, tych, którzy są może właśnie bardzo często niedoceniani, lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy internistów, lekarzy pediatrów, którzy ogromną pracę codzienną, nawet jeśli to nie jest przy momencie poczęcia czy przy śmierci, ale w trakcie życia człowieka walczą o to, żeby zastosowali również dietę, również porzucenie nałogu, walczą o to, przeprowadzają rozmowy w swoich gabinetach, nie licząc czasu, że znowu wyjdą spóźnieni z pracy, że sami nie będą mieli czasu na kanapkę, na lunch. To są takie bolączki codzienne, o tym nikt nie mówi, ale takich lekarzy jest naprawdę więcej i takich kolegów, koleżanek, którym z tego miejsca dziękuję, że tak bronią na co dzień życia, że wszystkim zależy, aby człowieka ratować. Tak jest nasze powołanie, taka jest chyba też motywacja, żeby te trudne studia, specjalizacje i te dyżury przebrnąć, skończyć. I to jest najwyższe dobro, jakie może towarzyszyć nam jako lekarzom, że bronimy życia.
To chyba wyczerpaliśmy w tej chwili czas na wprowadzenie. Czy pan, panie doktorze, czy chciał pan coś dodać do wypowiedzi żony?
Tak, lekarz jest strażnikiem życia i naszym głównym powołaniem, może nawet jak sobie nie zdajemy do końca z tego sprawy, to jest obrona życia. I są te dwa kluczowe momenty w życiu człowieka. Poczęcie i śmierć. Są to te momenty, gdzie życie szczególnie domaga się ochrony. Potrzebny jest lekarz, który obroni zagrożone życie poczęte, a także obroni życie na jego schyłku. I tutaj spina nam się w to w taką klamrę, początek i koniec. I to, co tutaj zostało powiedziane, to tak naprawdę wygląda bardzo podobnie, bo i ten początek życia jest taki trudny, że kiedy są jakieś problemy, kłopoty, potrzebujemy nagle interdyscyplinarnego zespołu, wielu lekarzy, wielu specjalistów, którzy obejmą opieką to zagrożone, poczęte życie, aby ono mogło przetrwać, aby mogło się narodzić, by mogło się ukształtować właściwie. I później mamy ten drugi moment. Moment, kiedy znowu jakby brakuje sił, przychodzi cierpienie, choroba. I rzeczywiście jako ludzie nie radzimy sobie sami. Znowu przychodzi moment, kiedy potrzebujemy być otoczeni opieką i potrzebny jest wówczas także zespół interdyscyplinarny, czasem szpitalny, czasem hospicyjny, ale złożony z wielu lekarzy, z wielu specjalistów, ale także z osób wspomagających, rehabilitantów, psychologów. Także bardzo potrzebna jest wtedy pomoc duszpasterska. Widzimy, że w środkowej części naszego życia, kiedy siły nam dopisują, radzimy sobie, potrafimy obronić nasze życie, potrafimy się o nie zatroszczyć, nawet niektórzy troszczą się, no można powiedzieć w cudzysłowie, nadmiernie, z jakiejś obawy, z jakiegoś może lęku, czy większego, czy mniejszego, ale wtedy jakby jest ta naturalna możliwość obronienia się. Ale te dwa momenty krytyczne, początek i koniec, one domagają się szczególnie postawy służby zdrowia, która będzie występowała właśnie jako strażnik, jako obrońca życia. I myślę, że ten dzień dzisiejszy, Dzień Świętości Życia, jest właśnie takim szczególnym momentem, kiedy potrzeba nam to sobie uzmysłowić, ale też zrozumieć te zagrożenia. Powinniśmy zauważyć, dlaczego te momenty są tak zagrożone i tak wymagające no właśnie tej pracy, tego wielkiego wysiłku wszystkich lekarzy, ale tak jak mówię, szerzej służby zdrowia. Właśnie to jest ten moment, kiedy człowiek domaga się pomocy, oczekuje jej i potrzeba, abyśmy na to odpowiedzieli, stając przed życiem ludzkim z wielkim szacunkiem, dostrzegając tą niepodważalną godność życia ludzkiego, ale też sens życia ludzkiego, niezmiennie od okoliczności, w jakim to życie się znajduje. Ono cały czas jest wielką wartością i ma niepodważalny sens.
Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi są doktorzy nauk medycznych, Państwo Aleksandra i Krzysztof Kicińscy. Zapraszamy teraz Państwa do kontaktu z nami, czy to przez stronę internetową na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków, czy telefonicznie.
Przypominamy numery telefonów. 56 655 23 55 i drugi numer telefonu 56 655 23 56.
I dalej.
W naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer w naszej rodzinie 536 600 200. Zapraszamy także naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 48 56 655 23 66.
Krok na mej drodze niezwykły jest. między ziemią a niebem prowadzisz mnie. Pięknem Twego stworzenia upajam się. Tyle mam, dałeś mi cały świat. Za miłość Twą. Potok słów nie wyrazi radości me. Księgę serca otwieram, w niej prawda jest.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, godzina 22:23. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci w posłudze lekarza. Naszymi gośćmi są lekarze, doktorzy nauk medycznych, pani Aleksandra i Krzysztof Kicińscy. Także zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, czy to telefonicznego, czy przez stronę na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem babcią.
A kogo witamy? A kogo witamy?
Teresa z Podwarszawskiego.
Witamy Panią Teresę.
Ja jestem babcią 18-letniej wnuczki, nie mieszkam z nią i nie znam szczegółów, ale wiem, że jest leczona antykoncepcją, ponieważ ma zaburzenia miesiączkowania, a kiedy występuje już miesiączka, to jest bardzo obfita i bardzo bolesna. I wiem, że z tego powodu jest leczona w taki sposób. No, wydaje mi się, jestem już starszą osobą, wydaje mi się, że ta droga to jest raczej nieprawidłowe leczenie. I, no i ze strony religijnej, ze strony Kościoła tak samo wydaje mi się, że to jest nieodpowiednia forma leczenia i bardzo bym prosiła panią doktor o wskazówki, o jakieś stanowisko w tej sprawie.
Dziękujemy pani Tereso, rozumiemy.
Dziękuję bardzo za pytanie. Sytuacja rzeczywiście taka, która powinna zwrócić uwagę nie tylko tutaj państwa, ale taka właściwie częsta sytuacja w medycynie. Nie wiem, jaka jest sytuacja oczywiście dotycząca pani wnuczki. Tutaj nie chcę absolutnie krytykować tego postępowania, bo nie znamy szczegółów, jak sama pani powiedziała. Jednak mogę temat rozwinąć ku temu, żeby zrozumieć pewne mechanizmy i rzeczywiście w mojej opinii na pewno nie jest tak, że antykoncepcja hormonalna jest właściwym, najwłaściwszym leczeniem zaburzeń miesiączkowania. Przede wszystkim powinniśmy się dowiedzieć, jaka jest przyczyna tych bardzo bolesnych miesiączek, czy też obfitych, krwotocznych. Zdarza się rzeczywiście, że młode dziewczęta muszą rezygnować nawet z zajęć szkolnych 1-2 dni, a nawet czasami przeżywają takie boleści, takie krwotoki, że jest wzywane pogotowie. I to się zdarza dosyć często, natomiast taką wielką pułapką jest włączenie antykoncepcji hormonalnej, która z samej definicji działanie farmakologiczne tychże tabletek ma na celu wyłączenie pracy jajników, a więc przerwanie osi sprzężenia zwrotnego podwzgórze przysadka jajnik. W związku z tym mamy do czynienia z bardzo agresywną interwencją w rozwijający się organizm, także w tej sferze płodności, dlatego że do tego 19, 20, czasami 21 roku życia nawet organizm rozwija się i wchodzi w dorosłość, a wiemy, że te osie sprzężenia zwrotnego dotyczące osi gonadalnej, a więc tych hormonów płciowych, właśnie wydłuża się do tego 19, niejednokrotnie 21 roku życia. I zasadą generalnie taką, która powinna być respektowana i to, co nam nauka podaje i medycyna, że dopiero około 5 lat regularnego miesiączkowania ugruntowuje na tyle tą oś sprzężenia zwrotnego, że w ogóle zasadne, jeśli w ogóle jest dla kogoś akceptowalne, jest włączenie tabletek antykoncepcyjnych. Natomiast samo włączenie tych tabletek, aby narzucić sztuczny cykl, jest czasami nawet konieczne, ale to w bardzo niewielkim procencie sytuacji, kiedy na przykład mamy do czynienia z genetycznym niewykształceniem się na przykład przysadki w celu takim, żeby utrzymać pracę macicy, żeby ta pacjentka miała właśnie to miesiączkowanie, bo ono jest samo miesiączkowanie, złuszczanie macicy jest jak najbardziej pożądane. I to są takie sytuacje tak naprawdę bardzo marginalne, ale w ogromnej większości i myślę, że prawdopodobnie, jeśli nie wiadomo o jakichś innych wadach, wrodzonych chorobach, to tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, która jest bardzo częsta w codzienności, w codziennej klinice, gdzie ja się spotykam, że właśnie przychodzi często mama z córką, bo to są pacjentki nieletnie, przychodzą do immunologa klinicznego, zajmującego się rozrodem, do internisty i właśnie mówią, że nie chcą przyjmować antykoncepcji hormonalnej zaproponowanej w gabinecie ginekologa, bo boją się czy powikłań, czy działań niepożądanych. No i chciałyby też dowiedzieć się, dlaczego te miesiączki są tak bolesne i co można zrobić. Zawsze tłumaczę to w taki sposób, także studentom, kiedy prowadziłam z nimi zajęcia, że oczywiście wprowadzenie takiego typu leczenia na chwilę, 2-3 miesiące, 2-3 cykle, na przykład po to, żeby zahamować utratę nadmierną krwi i przerwać takie błędne koło, gdzie pacjentka młodociana doświadcza na przykład przewlekłej anemii, niedokrwistości z powodu nadmiernej utraty krwi, I takie pozwolenie na takie wytchnienie, że preparaty żelaza, które stosuje lekarz rodzinny, żeby ją ratować, już takie mają działania niepożądane z przewodu pokarmowego, złego samopoczucia, że ona już też nie daje rady, więc należałoby przerwać to błędne koło. Ale zawsze trzeba natychmiast wdrożyć diagnostykę, dlaczego tak się dzieje. W większości, tak jak podaje literatura, ale też z codziennej praktyki klinicznej, wynika, że większość młodych dziewcząt doświadcza bolesnego miesiączkowania z powodu jeszcze zaburzeń hormonalnych, które mają prawo trwać w tym okresie. Wiadomo, że pierwsze 2 lata w ogóle dziewczynki mają te cykle nieregularne, często bezowulacyjne, a do 5 lat, tak jak wspomniałam na początku, te cykle mogą być rzeczywiście ciągle w fazie takiego właśnie rozwoju tej pętli osi sprzężenia zwrotnego, wykształcania się jajników, owulacji, endometrium. Natomiast przewlekły stres, który generuje hiperkortyzolemię, który generuje hiperprolaktynemię, tutaj już dzisiaj wspomnianą, zawsze będzie skutkował możliwością tego typu zaburzeń, więc zdarza się, że rozmowa z rodzicami, ustalenie, co można zrobić, żeby zmniejszyć stres dziewczynki, żeby miała wydłużony czas snu przede wszystkim, regularne odżywianie, bo te wszystkie osie sprzężenia zwrotnego, naszych rytmów biologicznych kumulują się, można powiedzieć, razem sprzęgają w podwzgórzu, najstarszej części filogenetycznej mózgu, gdzie właśnie te najbardziej podstawowe rytmy biologiczne działają, mają swoją oś sprzężenia zwrotnego. I jeśli jedna z nich jest zaburzona, czy to snu, czy odżywiania, będzie również kolejna, czyli na przykład oś rozrodcza. W związku z tym takie podjęcie działań profilaktycznych, takich związanych z trybem życia czy dietą, ale też właśnie taka interwencja psychoterapeutyczna niejednokrotnie całej rodziny, gdzie dziewczynka ma możliwość takiego spokojnego zaplecza emocjonalnego, gdzie właśnie te hormony, w ogóle to mówimy nastolatkom skaczą emocje, no to towarzyszenie takim osobom jest bardzo ważne, ale okazuje się, że może się przekładać właśnie również na gospodarkę hormonalną. To takie zaplecze ogólne, prawda, takie zmiany stylu życia, diety. Natomiast bardzo łatwo tego typu zaburzenia mogą się poddawać interwencji farmakologicznej, gdzie stosujemy leki wpływające na obniżenie właśnie wspomnianej hiperprolaktynemii, ziołowe leki, później można sięgnąć, jeśli to nie pomaga, po również mocniejsze preparaty farmakologiczne, ale w pierwszej kolejności, w mojej opinii, powinniśmy sięgać po preparaty, jeśli już to wszystko nie pomaga, substytuując czy podając, uzupełniając, suplementując hormony naturalne. Czyli jeśli te miesiączki w ogóle występują, są regularne, ale są bolesne i bardzo krwotoczne, należy pierwsze co pomyśleć o niedomodze fazy lutealnej, która jest naturalna dla tego wieku, i podać po prostu doustnie, są formy takich właśnie preparatów tożsamych z substancją wytwarzaną przez nasz organizm, przez jajnik, hormonów czystego progesteronu mikronizowanego w drugiej fazie cyklu, które pomogą, działają i stabilizująco nabłonę śluzową macicy, a więc po 1, 2, 3 cyklach podawania mogą zmniejszyć te krwawienia miesięczne, ale też progesteron działa w sposób relaksacyjny, działa w sposób przeciwdepresyjny, bo receptory dla tego hormonu mamy również w mózgu, w mięśniach, i to wszystko może być terapią, która jest dostosowana do cyklu takiej dziewczynki, terapią zbliżoną do naturalnego cyklu i jak najbardziej podtrzymującą ją w tym, żeby dojrzała i mogła miesiączkować, też przyzwyczaić się do tego bólu, do tego wszystkiego, co się dzieje, bo to też wymaga pewnej emocjonalnej, tutaj, prawda, emocjonalnego takiego zaznajomienia się z bólem i z tym, że staje się kobietą.
Tutaj pani Elżbieta pisze na Facebooku: ja wierzę, że życie jest darem od Boga. Z mężem mamy 6 cudownych dzieci. A też jest u mnie stwierdzona połowiczna niepłodność, bo mam jeden jajowód w ogóle niedrożny. No ale przy jednym jajowodzie też można mieć szóstkę dzieci, bo drugi działa.
Można i takie pacjentki właśnie, teraz już mi się nawet z imienia przypomniały, szczególnie jedna niedawno mnie odwiedziła i takie sytuacje się zdarzają i to są właśnie, myślę, takie sytuacje, w których jest potwierdzenie tego, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale też właśnie taka też normalne podejście do tego, że jeżeli jesteśmy obdarowani tak hojnie przez Pana Boga, tak możemy mówić to ogólnie, że tak nas natura wyposażyła w dwoje oczu, dwoje uszu, ale też w dwie nerki, w dwa jajniki, w dwa jądra i okazuje się, że i z jedną nerką możemy żyć, ale też z jednym okiem, z jednym uchem możemy żyć. To jest po prostu jakieś oczywiście okaleczenie, brak tych narządów, ale jeżeli mamy jeden jajnik, bo z jakiegoś powodu na przykład dziewczynka, zdarzają się nawet nie tylko torbiele, ale nawet raki jajnika w młodym wieku, ma usunięty, to później może cieszyć się dzieckiem i takie pacjentki również mam, czy z jednym jajowodem. Nie ma tutaj absolutnie takich przeszkód także w myśleniu medycznym, a tym bardziej jest to piękne świadectwo, za które dziękujemy.
Pytanie.
Tak, pani doktor, tutaj padło nieraz słowo antykoncepcja. Myślę, że warto się do tego odnieść. Dlatego, że kiedy w latach 50. na rynek wchodziły właśnie środki antykoncepcyjne, wydawało się, że to wszyscy teraz złapali Pana Boga za nogi i tutaj już problemów w relacjach nie będzie, że człowiek bezstresowo będzie teraz funkcjonował, że te relacje w małżeństwie będą się układały coraz lepiej, a jednak okazało się zupełnie odwrotnie. To przeczucie papieża Pawła VI było słuszne. Do dzisiaj to wyraźnie to widzimy, ponieważ no, odeszła odpowiedzialność. Czyli myśmy tutaj jakby rozdzielili zupełnie akt seksualny, akt małżeński, tych dwóch wymiarów tego aktu, czyli wyrazu miłości, pogłębiania tej miłości, ale jednocześnie też i źródła życia, no bo akt seksualny jest źródłem życia i tutaj się nie możemy oszukiwać. Jeżeli teraz tego źródła życia, do niego nie podchodzimy z szacunkiem, no to tym samym ten szacunek dla życia, które może się począć, też jest tutaj zakwestionowany. I no właśnie to pytanie, które tutaj się z tym wiąże, czy my mamy alternatywę, którą możemy zaproponować małżonkom, że nie antykoncepcja, a jednak właśnie to rozpoznawanie płodności w sposób naturalny, czy ono jest skuteczne, czy ono jest proste w użytkowaniu, jakie efekty jeszcze poza tymi elementami daje nam właśnie ta naturalna metoda rozpoznawania płodności?
Bardzo szerokie pytanie, ale bardzo zasadne. Zacznę od tego aspektu, jak właściwie z tą antykoncepcją jest od samego początku, kiedy weszła na rynek, rzeczywiście wydawała się w jakimś sensie tabletką szczęścia, bo prawda, możemy kontrolować, to była to kontrola narodzin, prawda, konferencja w Tokio i tak dalej. No oprócz tego, że aspekty medyczne bardzo szybko pokazały, że te pierwsze tabletki Novit, pierwsza tabletka, która weszła na rynek amerykański 1960 rok, zaczęła mieć tak dużo powikłań, że młode dziewczyny umierały z powodu udarów, zawałów czy po prostu incydentów zakrzepowych, powikłań zatorowością płucną i tak dalej. I bardzo szybko no zauważono, że to jednak nie jest ta tabletka szczęścia, ale nie zrezygnowano, tylko zaczęto prowadzić badania. W tej chwili mamy tabletki tak zwane niskodawkowe, które rzeczywiście nie mają tak wielu powikłań, tak wielu działań niepożądanych, jednak są one oczywiście nadal. W zależności od tego, jaka jest wrażliwość pacjentki, jaka jest jej, można powiedzieć, ta uroda organizmu, jakie ma skłonności do chorób i tak dalej, jakie ma choroby towarzyszące, czy ma, czy nie ma, w jakim jest wieku. Natomiast ten aspekt zdrowia kobiecego i używania antykoncepcji hormonalnej, no cały czas jest tutaj przedmiotem takiego dla mnie jako internisty, osoby, która stara się zapobiegać bardziej niż leczyć i szukać takiej możliwości zdrowia pacjenta, żeby to było wszystko jednak ujęte w taką całość, jak tutaj żeśmy już rozmawiali. No, antykoncepcja jest rzeczywiście trudna dla mnie do przyjęcia nawet od strony medycznej. Od strony też etycznej wiemy, że wszystkie środki antykoncepcyjne mają możliwość działania przeciwko życiu i to także wtedy, kiedy kobieta nawet nie jest w stanie się zorientować, że doszło do niej upoczęcia dziecka, a endometrium jest przez to wielokierunkowe działanie antykoncepcji.
Tak, ja tu jeszcze tak wejdę w słowo, bo tutaj właśnie często pojawia się dwuskładnikowe, trzyskładnikowe, no takie pojęcie, wydaje się, że coś tam wiemy, że te trzyskładnikowe, czy działające w trzech obszarach, czyli na śluz szyjkowy, na właśnie opóźnienie owulacji, czy zatrzymanie owulacji, ale też działają właśnie wczesnoporonnie, czyli nie pozwalają na zagnieżdżenie się. Tak, ale też się pojawia pytanie, że kiedy są dwuskładnikowe, no to ja też się z czymś takim spotkałem, że jeżeli one są dwuskładnikowe, to znaczy, że one są bardziej bezpieczne, to znaczy, że nie działają wczesnoporonnie. To też prosiłbym tutaj
wyjaśnić.
Tutaj
jest taki kluczek słowny. Tabletki są jedno- lub dwuskładnikowe, natomiast mogą być jedno-, dwu- lub trójfazowe. A oprócz tego mogą być pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej generacji. I już spieszę z tłumaczeniem. Mogą być dwuskładnikowe, czyli mogą składać się tylko z komponenty progestagennej. To są te tabletki typu mini pigułka, które na przykład są dzisiaj przepisywane kobietom karmiącym. Natomiast one są obarczone największym procentem owulacji. Około 20-30% dochodzi do owulacji, a nie dochodzi do ciąży, klinicznie jawnej ciąży, ponieważ endometrium z powodu zażywania progestagenu jest, tak mówiąc prostym językiem, zmienione w taką skorupę, która nie jest w stanie przyjąć zarodka, czyli człowieka na najwcześniejszym etapie rozwoju. Stąd taki właśnie wskaźnik Perla ma dosyć wysoki. Natomiast te tabletki dwuskładnikowe to są te tabletki, które mają komponentę progestagenną i estrogeny różnego rodzaju. Są tabletki, które mają nawet estrogeny tożsame z tymi, które wytwarza nasz jajnik, czyli naturalne, ale druga komponenta jest progestagenem, a nie progesteronem. I generacje zależą od tego, jaki to jest progestagen. I najpierw obwiniano, można powiedzieć, o wszystko estrogeny, jeśli chodzi o te incydenty prozakrzepowe. Teraz już wiadomo, że również progestageny bardzo mocno zmieniają profil metaboliczny na niekorzystny, szczególnie te najnowsze czwartej generacji. Więc tutaj moglibyśmy, teraz już zakończę ten wywód, popłynąć w takich rozważaniach zbyt naukowych, myślę, że niekoniecznych tutaj, ale rzeczywiście podsumowując, wszystkie rodzaje antykoncepcji, większej lub mniejszej części, mają komponentę, mogą mieć komponentę wczesnoporonną, czyli tą antynidacyjną, kiedy błona śluzowa macicy jest tak zmieniona celowo, żeby nie mogła przyjąć zarodka, jeśli do owulacji dojdzie, a okazuje się, że ta niskodawkowość plus błędy użytkownicze, których jest bardzo dużo, jeśli są to szczególnie młode osoby, zapominania tabletki, czy nie takiej godziny przyjęcia, czy czynników obiektywnych, jak biegunka, czy inne zaburzenia blokujące dobre wchłanianie tych hormonów, może powodować tak zwane odblokowanie jajnika i także owulacji. To są badania samych zwolenników antykoncepcji, którzy starają się poprawić jej skuteczność i mamy prace dostępne w bazie medycznej, gdzie na przykład jest taka informacja, cytuję, że 8% nieplanowanych ciąż wśród użytkowniczek antykoncepcji hormonalnej w grupie iluś tam tysięcy kobiet w Stanach Zjednoczonych. Taką pracę ostatnio oglądałam i też przygotowywałam na prezentację. Takich rzeczy jest dużo więcej, więc tutaj jakby to jest jasne, że obojętnie jaki rodzaj antykoncepcji w różnym mierze może działać przeciwko życiu, ale ten aspekt bym chciała podjąć, który pan powiedział właśnie, że to miało być taka tabletka szczęścia, gdzie prawda możemy się, krótko mówiąc, kochać i nie martwić o to, że będzie niepożądana ciąża, że urodzi się dziecko, a my teraz nie jesteśmy w stanie, nie mamy pieniędzy i tak dalej. Nawet te, można powiedzieć, te argumenty są bardzo ludzkie, bardzo normalne, a tak, nawet dobre i szlachetne, prawda?
Tak, z pozoru, ale niestety
właśnie,
z pozoru.
Ale do czego to nas doprowadziło? No do tego, że zupełnie zupełnie żeśmy zapomnieli, że jednak współżycie małżonków w zamyśle takim też Bożym, ale takim takiego dobra ludzkiego, jest to obdarowywanie się sobą. Więc to obdarowywanie nie może być obdarowywaniem takim, gdzie tak naprawdę nie myślę o drugiej osobie, tylko myślę o tym, jak wyciągnąć z tego korzyści. Czyli mam swoje prawa, mam swój popęd, muszę go zrealizować, krótko mówiąc. Tak to mi się należy. No, tak, gdybyśmy tak chcieli rzeczywiście egzystować, to w ogóle nie mielibyśmy możliwości tworzenia społeczeństw, które się rozwijają, gdzie właśnie mam miejsce ta dbałość wzajemna o tych słabszych i no, to się niestety dzieje na naszych oczach, gdzie Europa wymiera, Polska ma najniższy przyrost demograficzny, więc tutaj jakby mamy konsekwencje bardzo proste. No, oczywiście, że są wieloczynnikowe, nie tylko nie ma prostej kreski między antykoncepcją a niski przyrost demograficzny. Po drodze jest jeszcze wiele innych rzeczy, ale jednak pewna ta mentalność, o której mówię, przeciwko życiu, no ona się wypełnia na naszych oczach. Także no, sprawa antykoncepcji, myślę, pokazała, zresztą przyszła równolegle z tą rewolucją seksualną i to wszystko, co mamy dzisiaj, jest konsekwencją właśnie wprowadzenia do pożycia małżeńskiego, do no, zrobienia seksualności raczej, nie chcę powiedzieć, że towaru, byłoby to tutaj może nie na miejscu, ale pewnego rodzaju uprzedmiotowienia, prawda? A jednak nie o to chodzi. I jeśli rzeczywiście życie uznajemy i wiemy o tym, że jest darem, największą wartością, to może tak zakończę, żeby już nie mówić o dla niektórych może oczywistych rzeczy. Wiele par w moim gabinecie, które przychodzą w wieku 30+, mówią tak: pani doktor, no my najpierw tutaj mieliśmy studia, potem praca taka niepewna, no to mieszkanie i coś tam jeszcze, a ktoś inny coś jeszcze, a może ktoś no jeszcze chciał gdzieś wyjechać, a tutaj była szansa na awans, a może na zrobienie specjalizacji. I żeśmy używali antykoncepcji 5 lat, a teraz jak już 3 lata się staramy i widzę, że nie idzie, to wie pani, tak żałuję, bo już wtedy mogło się trafić, prawda? Więc to jest tak, że człowiek w każdym wymiarze i w każdym momencie swojego życia, im bardziej, im dłużej żyjemy, powinniśmy bardziej dorastać do tej pełni człowieczeństwa, ale zdajemy sobie sprawę, że cierpienie jest wpisane w życie człowieka, że to zarządzanie początkiem i końcem życia nie jest możliwe, żebyśmy to zupełnie tym mogli manipulować. Pan Bóg, Kościół zresztą też dopuszcza pewną współpracę, prawda? Właśnie to, co pan wspomniał, wykorzystywanie fizjologii płodności do tego, żeby zgodnie z nauką metody rozpoznawania płodności służyły do określania tego, kiedy jestem płodna, kiedy nie. I próba takiego rozsądnego zaplanowania mojego, naszego rodzicielstwa. Bo oczywiście, że kiedy kobieta karmi, pojawia się drugie czy trzecie dziecko, a do tego może problemy z pracą, a jeszcze problemy zdrowotne, a zachoruje ktoś z rodziców. Przecież są mnóstwo sytuacji, które krótko mówiąc usprawiedliwiają, że małżonkowie podejmują taką decyzję. Właśnie ci małżonkowie, bo dla innych może to nie byłby problem. Ale ci potrzebują tego, żeby w tym momencie to dziecko nie pojawiło się na świecie. I to odkładanie poczęcia, a nie agresywne zamykanie się na dziecko. Odkładanie, to jest bardzo dobre słowo, odkładanie poczęcia. Ono w tym słowie wybrzmiewa, że my odkładamy, ale to nie jest tak, że my agresywnie mówimy nie i że za wszelką cenę, jeśli to życie się pocznie, to i tak go nie przyjmiemy. Właśnie tym się różni założenie antykoncepcji od założenia stosowania naturalnego planowania rodziny, gdzie jest próba współpracy z organizmem kobiecym i wykorzystanie tego, jak najlepiej potrafimy, aby odłożyć właśnie z uzasadnionych przyczyn, zresztą podaje Kościół, moment kolejnego macierzyństwa, rodzicielstwa. Także myślę, że aspekt jest wielopłaszczyznowy, że antykoncepcja generalnie, nawet jeśli w pierwszym takim odruchu, można powiedzieć, nie była tak pomyślana, to działa przeciwko życiu. Widzimy tego konsekwencje, ale też coraz bardziej jest agresywna i przyzwalana, tak jak mamy to na przykładzie tabletki dzień po od stanu uliprystalu, który wiemy doskonale, jak działa, na jakie receptory, w jakim momencie ma prawo zadziałać przeciwowulacyjnie, a jak przeciwnidacyjnie, przeciwzagnieżdżeniowo, a szum informacyjny i taki krzyk właściwie kłamliwego określania i jakiegoś takiego, no można powiedzieć krótko, wypaczania nauki ma miejsce w bardzo poważnych mediach i jest po prostu wtłaczane jako jedyna obowiązująca prawda, a jeśli się ktoś z tym nie zgadza, czy ma na to inne dowody, zresztą naukowe, to po prostu no w ogóle nie jest człowiekiem przynajmniej rozsądnym, więc to jest tak bardzo delikatnie powiedziane. I widzimy, że antykoncepcja robi się coraz bardziej agresywna, a ta mentalność potem przeradza się, że w takim razie, no jeśli to dziecko się pojawi, to nawet aborcja tutaj jest teraz forsowana, prawda, że ma być aborcją, ma być zabijaniem dziecka niepoczętego na życzenie po prostu, że jako wpisanie w prawa kobiety, a co z prawami dziecka, które jest bezbronne, prawda? I ta definicja tak naprawdę społeczna, która powinna obowiązywać, że moja wolność jest ograniczona tam, gdzie zaczyna ingerować wolność drugiej osoby ludzkiej i to jest tak samo do zastosowania prostej linii w aborcji. W związku z tym myślę, że te wszystkie dylematy, które nam towarzyszą, przecież my też jesteśmy małżonkami, w tym roku 25 lat nam mija, cieszymy się piątką dzieci, nasza historia jest może inna niż innych małżeństw, ale każde dziecko, każde życie jest wielkim darem, jest wielką radością, ale też jest związane z wielkim trudem, z ofiarą z życia rodziców, a tym bardziej z życia kobiety, która i zdrowiem i nieprzespanymi nocami, często rezygnacją z własnego rozwoju czy odsunięciem tego rozwoju, no po prostu jest to wychodzenie ze strefy własnego komfortu, a składanie ofiary z życia, ale tylko ci, którzy tego doświadczają, mogą powiedzieć, że to jest jedyna sensowna droga. A tym, którym w jakiegoś powodu urodziło się dziecko chore, niepełnosprawne, nikt nie ma prawa określać, że takie życie powinno być zakończone. Bo to jest nie tylko dla nas, chrześcijan, dar takiego cierpienia, które rozumiemy, że nas najbardziej przybliża do Chrystusa cierpiącego na krzyżu i chociaż zawsze pozostanie tajemnicą, jednak dla nas wiara daje nam większe możliwości przeżywania tego cierpienia w pokoju serca i w takim też odkrywaniu w tym jakiejś głębi. Ale także uważam, że dla ludzi niewierzących, dla społeczeństw całych, kiedy jest rodzina zajmująca się czy to chorym dzieckiem, czy osobą niepełnosprawną, czy już kimś w starości, kto wymaga opieki, bo jest obłożnie chory, rezygnacji być może z urlopu, może przeorganizowania całego życia, ale takie rodziny, które przyjmują to cierpienie i często cieszą się każdym gestem, każdym uśmiechem, grymasem takiego niepełnosprawnego dziecka, jeśli jest to ciężka niepełnosprawność. A jeśli są to dzieci z zespołem Downa, wrażliwe, utalentowane często muzycznie, z różnym stopniem upośledzenia czy takiego też stanu zdrowia. Są bardzo różne te przebiegi życia tych dzieci z zespołem Downa. Oczywiście zawsze jest to trud, zawsze jest to krzyż, zawsze jest to coś innego niż każdy z nas marzy i ma prawo modlić się o zdrowe dziecko. Jednak przyjęcie takiego trudu, takiego krzyża i pozwala często odkrywać jeszcze większe głębie pokłady ludzkiego człowieczeństwa, ale co więcej, jest wielkim darem dla całego społeczeństwa, w którym wielu ludziom może się załamać życie, bo właśnie nie zda egzaminu, bo umrze ktoś bliski niespodziewanie, bo straci pracę, bo ktoś go oczerni w pracy, żeby go ze stołka zrzucić, krótko mówiąc. Mogą to być dramaty, które mogą chcieć złamać życie takiemu człowiekowi, a tymczasem popatrz na obok tych przysłowiowych Kowalskich, którzy właśnie borykają się z takim problemem, a mimo to chodzą uśmiechnięci, a mimo to cieszą się swoim życiem. Nie byli jeszcze we wszystkich miastach Europy na wakacjach, ale rzeczywiście cieszą się tym, że mają siebie i jakoś znajdują to wszystko w najlepszym porządku. I wtedy jest to też taka edukacja społeczna, w mojej opinii, takiego właśnie pokazywania, że życie jest wartością i nawet wtedy, kiedy nie przebiega według naszego scenariusza, kiedy jest związane z cierpieniem, bo to cierpienie tak naprawdę wcześniej czy później przyjdzie. I no tego musimy być świadomi.
Tak. Bo tutaj mi się też przypomina, że my tak brakuje nam pewnej konsekwencji w tych naszych rozumowaniach, bo pewne tezy stawiamy, ale brak nam takiego pełnego spojrzenia i chociażby właśnie mówiąc, zwracając do tej tabletki antykoncepcyjnej, tej szczególnie tej dzień po tak zwanej, kiedy była ta głośna dyskusja w mediach, używano sformułowania lek. Oczywiście to była manipulacja, ale jeżeli byśmy poszli tym tokiem myślenia, to znaczy, że ciąża jest chorobą, prawda? Że poczęte dziecko jest chorobą i to rzeczywiście dla kogoś, kto usłyszy lek, no może być rzeczywiście w pierwszym takim myśleniu jakimś ratunkiem, ale jeżeli pójdziemy dalej konsekwentnie w tym myśleniu, to dochodzimy do absurdów.
Tak to samo, prawda.
Tak samo, jeszcze tak samo jest odnośnie właśnie, mówimy tutaj wieku, prawda, kiedy zbliżamy się już ku schyłku swojego życia, często też powtarzamy takie hasło, że Panu Bogu starość się nie udała, no ale tu chyba rzeczywiście jest bardzo poważny błąd, bo my nie żyjemy tylko i wyłącznie fizycznie, ale człowiek ma wymiar szerszy, duchowy przecież, absolutnie wartości.
Tak.
I teraz jeżeli my tylko przyjmiemy taką tezę, no to też w konsekwencji nasze życie przestaje mieć sens, prawda? Bo coś nam strzyknie w kolanie, w głowie i już w zasadzie musimy się zbierać z tego świata, bo to straciliśmy sens. Więc myślę, że brakuje nam takiego trochę myślenia szerszego, głębszego. Jeżeli ktoś stawia pewne tezy, żeby zastanowić się, co dalej, co z tego, jakie wynikają konsekwencje.
Bez Boga, no to właśnie są takie konsekwencje.
Ja myślę, że ten tekst starość się Panu Bogu nie udała, to zostawię dla omówienia dla mojego męża, który 10 lat pracował w hospicjum i towarzyszył właśnie osobom starszym, chorym, terminalnie i ich rodzinom, ale chciałabym się odnieść do tego też właśnie sformułowania, że no w ogóle jednak medycyna rządzi się swoją terminologią i tutaj jest dużo pułapek takich właśnie językowych, które dla ogóły społeczeństwa właśnie mogą dawać, tak jak pan słusznie powiedział, tego typu myślenie czy rozumowanie. Jednak dla nas lekarzy każda substancja farmakologiczna stosowana w medycynie może być używana i jeszcze w zależności od dawek w różnych schorzeniach. I tak jest również tym octanem uliprystalu, który jest substancją czynną główną działającą w tej tabletce tak zwanej antykoncepcji awaryjnej. On również były próby zastosowania jako właśnie leku bardzo dobrego, który zmniejszał wielkość mięśniaków i często ratował kobiety przed operacją. Dokładnie ten sam lek, tylko w innej dawce i podawany cyklicznie. Został wycofany, wiemy, co też było jednym na przykład z moich argumentów, ponieważ był stosowany w 6 razy mniejszej dawce niż w tabletce octan uliprystalu i był stosowany codziennie przez kobiety i niezależnie od czasu stosowania wywoływał bardzo poważne zaburzenia wątroby. Dlatego został wycofany rzeczywiście, ale tak to już w medycynie jest, że jedne rzeczy mogą właśnie tutaj pomagać, ale być równocześnie wykorzystywane przeciwko życiu. To tak troszkę jak tutaj ta sytuacja, o której powiedziała pani przy pierwszym telefonie, że antykoncepcja została zastosowana do regulacji cyklu. No w pewnym sensie tak jest i zresztą są też takie wytyczne w niektórych schorzeniach, że takie postępowanie jest możliwe.
Odbierzmy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Wanda koło Limanowej.
Witamy panią Wandę.
Bardzo mi się nie podoba, jak ktoś mówi, że starość się nie udała. A właśnie starość bardzo cudowna. Bo przecież za młodych lat dzieciśmy wychowywali A teraz mamy więcej czasu na modlitwę, na rozmowę z wnukami, co w szkole jest, o czym religia się dziecko uczy do pierwszej komunii świętej i te wszystkie inne dane, cieszyć się tylko i Bogu dziękować za to, gdzie jesteśmy, jak żyjemy, ale się nie poddać złemu i nigdy nie myśleć, że o nikim. To jest najważniejsza cecha, żeby dzieci nasze widziały i wnuki, jak my się prowadzimy i taki przykład dajmy. Ile razy się teraz pytam, niektórych czy śpiewają Dobranoc Głowy Święta. Oni nie wiedzą, co to jest. Aż się dziwię, że starsze osoby, no nie takie stare jak ja, bo ja już mam po 90, to nie wiedzą, co to jest Dobranoc Głowy Święta. Trzeba nawet i to wdrażać przecież. I ja od najmłodszych lat się nauczyłam, w rodzinie u nas tak było. Każdy dzień się śpiewało i różne pieśni, jaki czas był, to takie się śpiewało. Różaniec, litanie w każdy dzień i to, co się wniesie z domu, to naprawdę serce rośnie, że teraz wszystko potrafimy przekazywać i nie tylko dzieciom własnym, nie tylko wnuczętom, ale nieśmy tę radość i to, co należy, cześć oddać Panu Bogu. No jest bardzo, bardzo przykre, że ktoś tak nie rozumie. Starość jest naprawdę cudowna. Czyż byśmy teraz mogli dzieci wychowywać malutkie, wstawać do nich i tak dalej?
Dziękujemy Pani Wando. Ma Pani rację. Tak, można przeżywać starość również jako cudowny okres życia, ale właśnie razem z Bogiem. Jak się jest blisko Boga, to nie ma takiej sytuacji, żeby człowiek nie widział wyjścia albo że niepotrzebnie żyje. Proszę.
Należy się z Panią w 100% zgodzić i tutaj wybrzmiała bardzo ważna rzecz. Właśnie ta, myślę, też odpowiedź na te wcześniejsze nasze trudne pytania. Jak sobie poradzić w tym współczesnym świecie, jak przeciwstawić się ideologii no, śmierci związanej z antykoncepcją, z aborcją, z eutanazją. No właśnie chodzi o edukację młodego pokolenia i tutaj ogromna rola całej rodziny, a myślę bardzo duża właśnie dziadków, babci, wujków, wszystkich bliskich, którzy kształtują nowego człowieka, który pójdzie w świat, który będzie podejmował decyzje, który będzie bronił życia, który będzie potrafił swoją postawą zaświadczyć o wartości życia, a w przyszłości zaopiekować się rodzicami, obronić nowo poczęte życie, wesprzeć żonę, sprzeciwić się swoją postawą, nawet obowiązującym zaleceniom, przepisom czy wytycznym. To, myślę, jest dla nas szansa i nadzieja, że wspólnymi siłami, wielkim wysiłkiem wszystkich serc właśnie przez edukację ukształtujemy młodych ludzi we właściwy sposób.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23:04. Drodzy Państwo, jak zwykle zachęca małżonków do korzystania z rekolekcji Spotkania Małżeńskie. Na ten temat dużo jest w internecie, spotkaniemałżeńskie.pl. Ja teraz podam kolejny weekend, 4-6 kwietnia, piątek wieczór, niedziela obiad. W takich terminach one są i 4-6 kwietnia jest organizowane są rekolekcje spotkania małżeńskie przez ośrodek łódzki w Spale i przez ośrodek warszawski w Anielinie koło Otwocka. Do Spały zgłoszenia przyjmują Państwo Pawlakowie. Telefon 509 028 498. Powtarzam, 509 028 498. Do Anielina zgłoszenia przyjmują Państwo Kostarscy. Telefon 504 985 558. Powtarzam, 504 985 558. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 1 kwietnia. Temat: mądrość i głupota w oczach bożych i w oczach ludzkich. Ksiądz dr Mariusz Terka, wykładowca patrologii w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, razem z mężem Markiem. 8 kwietnia. Czy rozumiesz swoje dziecko? O problemach komunikacji międzypokoleniowej. Doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na Akademii Katolickiej. 15 kwietnia, kryzys małżeński. Jak sobie radzić z nieuniknionym? Goście: Anna i Jarosław Synakowie, diecezjalni doradcy życia rodzinnego z Bydgoszczy. To może tyle zaproszeń. Jeszcze tutaj...
Tak, jeszcze jedno, myślę, że ciekawa propozycja. Mówimy cały czas o życiu, o godności człowieka, ale pamiętajmy, że ta godność człowieka musi gdzieś powstać. Ktoś tę godność człowiekowi nadaje, a to jest małżonkowie i ich relacja, ich miłość, ich głęboka więź. Stąd chcemy zaproponować Państwu rekolekcje, może trochę nietypowe, bo z nauką tańca towarzyskiego. Chcemy małżonków wyposażyć w narzędzia, które pozwolą im zrozumieć swoją relację, ale też później na co dzień, w codziennym życiu korzystać z tej umiejętności i poszerzać ją właśnie czy na jakichś potańcówkach, czy na jakichś innych okolicznościach.
Ale chyba nie w Wielkim Poście.
No oczywiście, że nie. No, na to wszystko jest, dopiero się dzieje, to wszystko będzie się działo w wakacje. To jest właśnie 4 lipiec do 13 lipca, to są rekolekcje 10-dniowe w pięknym miejscu, w pięknym ośrodku Bojanowe Gniazdo w Zaniemyślu. Bardzo blisko jeziora, plaży, więc ten czas wolny też oczywiście można z rodziną spędzić jak najbardziej. My zapewniamy oczywiście opiekę do dzieci w czasie, kiedy są zajęcia, a poza oczywiście tańcem też jest i czas na modlitwę, na kontemplację. Poruszamy też zagadnienia, te, które najwięcej stwarzają małżonkom problemów, czyli i pieniądze, i komunikacja, i problemy, czy ewentualnie jakieś zakłócenia, jeżeli chodzi o relacje w akcie małżeńskim. To są tematy, które będziemy poruszać właśnie na tych rekolekcjach. Kontakt, może najprościej, jak podam adres mailowy, to jest jarek.synak@gmail.com.
A w internecie gdzie można to znaleźć?
W internecie to mamy już tylko, przekierowuje nas na stronę już rejestracji. Nie mamy jako takiego strony, tylko jeszcze ewentualnie telefon mogę podać. Może tak. 690 041 842.
Powtórz.
690 041 842. Tam przyjmujemy również zgłoszenia i szczegóły na temat rekolekcji.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przypominam, dzisiaj temat: świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci w posłudze lekarza. Goście w lekarze, doktorzy nauk medycznych, państwo Aleksandra i Krzysztof Kicińscy. Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże, robię sobie tak trochę po przerwie,
szczęść
ale
Boże.
Mi też to się nie podoba, że starość się nie udała. Ale Bóg, albo wszystko zaplanował, wszystko naprawdę jest poukładane, że trzeba to dobrze korzystać. Starość jest po to, żeby czasem lub często lub prawie zawsze zahamować naszą pychę, nasze bieganie. Mamy więcej czasu, mamy czas wykorzystać, po prostu te czas wykorzystać w ten sposób, żeby po prostu więcej rzeczy zauważyć, zrozumieć. I wtedy po prostu nie czekamy na telefony od innych, nie uciekamy jak mysz pod miotą, jak pojawi się jakiś temat, tylko w tym wieku właśnie potrafimy już wszystko zrozumieć. A często mówi się, że to jest jesień życia, a jesienią co się robi? Zbiera się owoce, cieszy się wszystkim tym, że zrozumiałeś, pomagasz innym, więcej rozumiesz, zbliżasz się do Pana Boga i niekoniecznie cieszysz się swoimi owocami jak typu dzieci, tylko po prostu pomagasz im swoją wiedzą i no i tak jesteś takim profesorem, że potrafisz wszystko wytłumaczyć dosłownie, wszystko, a jeśli nie dokładnie, to chociaż go uspokoisz jakimiś dobrymi myślami. Dziękuję mu, szczęść Boże. Aha, jeszcze jedno. Każda tabletka szkodzi zdrowiu, chwieje równowagę w organizmie. Starać się po prostu jeść naturalne rzeczy, jabłka, a nie tabletki. Tak przesadnie mówię, ale tak, żeby to zrozumieć, tą sprawę. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Robercie.
Tak, oczywiście wspominaliśmy o antykoncepcji, ale za mało mówiliśmy, wydaje mi się, o metodach naturalnych. Co byśmy tutaj zaproponowali, jakie mamy plusy, zalety, co możemy osiągnąć dzięki stosowaniu metod naturalnych?
Znaczy rozpoznawaniu płodności.
Dokładnie. Metody tak, rozpoznawania płodności.
Metody
tak.
Naturalne, poza tym, że wyznaczają nam fazy płodne i niepłodne w cyklu hormonalnym kobiety, pozwalają nam przede wszystkim zrozumieć siebie nawzajem i otworzyć się na przyjęcie relacji małżeńskiej, przyjęcie żony właśnie w pełnym poszanowaniu i w pełnej przyjaźni i zrozumieniu. Wiele właśnie osób mówi, że to są trudności, że to są przeszkody, że to niewygodne. Jesteśmy razem z żoną także doradcami życia rodzinnego i przez ponad 10 lat służyliśmy właśnie w kancelarii parafialnej, w poradnictwie rodzinnym. Tą wiedzą dzieliliśmy się z narzeczonymi, którzy zamierzali przystąpić do sakramentu małżeństwa i właśnie pokazywaliśmy, jak zrozumienie odmienności cyklu kobiety, zrozumienie faz płodności, jak to zbliża małżonków do siebie, jak pozwala właśnie uszanować tą odmienność, a zarazem w jak niezwykły sposób Pan Bóg nas wyposażył, że wyznaczając te fazy płodności, okresy niepłodne, okresy płodne, pozwala nam przyjąć to właśnie jako dar i odkrywać w tych okresach niesamowite obdarowanie, bo wtedy, kiedy staramy się o poczęcie, wyznaczamy dni płodne i potrafimy jak najlepiej przygotować się do rodzicielstwa. Z kolei, kiedy są dni niepłodne, a na przykład z ważnych przyczyn, z ważnych tutaj sytuacji nie planujemy poczęcia, również mamy doskonałą podpowiedź. Z kolei właśnie kiedy jest ta płodność w pełni, a nie planujemy w tym momencie dziecka, obdarowujemy się czułością, nie podejmując współżycia aktu małżeńskiego, a na przykład wyczekując na kolejną fazę dni. Czyli w każdym momencie jesteśmy blisko siebie, w każdym momencie rozumiemy się nawzajem, nikt się na nikogo nie obraża, nie chodzi, nie dąsa, nie ma pretensji, ponieważ dzięki właśnie metodom naturalnym potrafimy pokonać trudności, pokonać właśnie tą naszą odmienność, różnorodność i przyjąć siebie w pełnej przyjaźni, radości i poszanowaniu. I właśnie w tych metodach naturalnych właśnie jest to wszystko ukryte i potrzeba nam jak najbardziej się starać, żeby zrozumieć cykl naturalny, żeby metody rozpoznawania płodności stały się naszą codzienną praktyką. I to wzmacnia relacje małżonków i wzmacnia naszą przyjaźń. Jest to konieczna droga do tego, aby trwać przez lata właśnie w małżeństwie i w zrozumieniu, akceptacji wzajemnej. Więc myślę, że to jest wspaniałe narzędzie i potrzeba nam szukać zrozumienia, czyli zapraszamy do poradnictwa rodzinnego. Bezpłatnie można nauczyć się metod rozpoznawania nie tylko dla narzeczonych, ale także małżonkowie już zaawansowani w stażu małżeńskim mogą do tego w każdym momencie wrócić.
Optymalną sytuację mamy wtedy, kiedy zaangażowani są w to i mąż, i żona. Oczywiście żona jest tą osobą, w której się dzieją te zmiany i ona musi powiedzieć mężowi, jakie to są zmiany. Natomiast rejestrację i interpretację najlepiej, jak prowadzi mąż. On jest głową rodziny, on podejmuje decyzje, on gwarantuje, że jeżeli życie się pocznie, to przyjmiemy je.
Tak, do tego właśnie zachęcamy małżonków od samego początku, aby to były wspólnie podejmowany wysiłek i właśnie mężów prosi się, aby prowadzili te zapisy i tutaj właśnie decydowali świadomie o tym, które dni właśnie są wybierane, które dni w cyklu, prawda, przeznaczamy do bliskości małżeńskiej i właśnie świadomie przyjmujemy życie. Tutaj nie ma zaskoczenia, nie ma niejasności i to buduje więź właśnie. Ta jedność, zrozumienie, podjęcie odpowiedzialności.
Odbierzmy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam
kogo witamy?
Ja tu jestem z południowej Polski, jestem mamą córki 34-letniej. I ostatnio ona zwierzyła mi się, że stosowała plastry antykoncepcyjne i mówiła mi, że bardzo się źle po nich czuła, a przede wszystkim były to dużo, dużo bardziej obfite krwawienia i bardzo duże bóle brzucha, jakich wcześniej nie miała. I no prawdopodobnie, no ona mieszka za granicą, no ale prawdopodobnie gdzieś, jeżeli to się... W każdym razie powiedziała mi, że nie będzie już więcej tego stosować. Więc ja chciałam zapytać, czy to są te środki właśnie, te plastry, czy są bardziej agresywne niż inne środki, czy też to zależy od organizmu, czy po prostu... No chciałabym, żeby pani doktor może mi powiedziała chociaż...
A przepraszam, ile córka ma lat, bo tego nie usłyszałam?
34 lata, 34. Ma dwoje dzieci. Ostatnio 7, to najmłodszy ma 7 miesięcy.
Trudno jest powiedzieć na temat konkretnego, prawda, przypadku, którego nie jesteśmy tutaj w stanie do końca zbadać i podmiotowo i przedmiotowo, czyli też wywiadem, jakie są choroby towarzyszące, jakie to były dokładnie dolegliwości, na czym polegało to złe samopoczucie i tutaj można byłoby domniemywać. Natomiast ja myślę, że to zrozumienie, że plastry antykoncepcyjne są to plastry antykoncepcji hormonalnej, tak zwanej transdermalnej, która została wprowadzona na rynek w tym celu, żeby poprawić skuteczność antykoncepcji w kwestii zapominania czy nieregularności przyjmowania tabletek przez użytkowniczki, ponieważ właśnie zapominanie czy przyjmowanie opóźnione może odblokować jajnik i spowodować właśnie wystąpienie owulacji, a więc zmniejsza stanowczo skuteczność. Natomiast w plastrach znajdują się dokładnie te same hormony i ta sama zasada działania, jest tylko inna po prostu droga wprowadzania tych hormonów do organizmu. I te plastry, które są zmieniane raz w tygodniu, przez to, że właśnie ta konieczność pamiętania przez pacjentkę dotyczy tego jednego dnia w tygodniu, mają rzeczywiście większy wskaźnik, można powiedzieć, tego regularnego przyjmowania hormonów, a więc wyższy lepszy wskaźnik perla. Natomiast same skutki uboczne i działania niepożądane są bardzo zbliżone do tych, które są wymieniane przy doustnych tabletkach hormonalnych, antykoncepcyjnych. W związku z tym to złe samopoczucie, czy bóle głowy, czy migreny, czy właśnie takie zaburzenia dotyczące nudności z przewodu pokarmowego są także możliwe w przebiegu używania tego typu właśnie środków farmakologicznych. No na pewno, jeśli to minęło i po odstawieniu, to oczywiście takie skutki mogą mieć ze sobą hormonalne środki antykoncepcyjne i wtedy już nie ma problemu. Natomiast też chciałabym podkreślić, że to działanie właśnie antykoncepcyjne nie odbiega od tego, o którym mówiliśmy tutaj już na tej antenie w dniu dzisiejszym, że w mniejszej lub większym procencie zawsze to działanie może być antynidacyjne, czyli przeciwko zagnieżdżeniu zarodka, który począł się już poczętego dziecka w bańce jajowodu, który wędruje około 5, 6, 7 dni, żeby się zagnieździć w jamie macicy, ale endometrium jest zmienione stanowczo, jego receptywność jest ścieńczałe, nie pozwala na to, aby taki zarodek zagnieździł się, aby zaczęła się klinicznie ciąża. W związku z tym no, mamy sytuację taką paralelną do tych tabletek antykoncepcyjnych. Nawiązując do jeszcze tutaj tej sprawy, która była przed telefonem poruszana odnośnie wykorzystania metod rozpoznawania płodności w relacji małżeńskiej w celu planowania rodzicielstwa. Chciałabym też dwa słowa dosłownie skierować do pań, które mają nieregularne cykle, którym stosowanie tego właśnie naturalnego planowania rodziny, wykorzystywania biowskaźników płodności w celu określenia, kiedy jestem płodna, kiedy nie widzą tej dwufazowości u siebie, czy te cykle są zbyt krótkie, zbyt długie, albo taki właśnie mieszany model. Te wszystkie sytuacje na pewno są konieczne do uregulowania. One są odzwierciedleniem tego, co się dzieje w całym organizmie. I takie hasło tutaj sobie ukułam, które chciałabym również na antenie dzisiaj przekazać. Pokaż mi swoje cykle, a ja powiem, co z twoim zdrowiem. Coraz więcej mamy publikacji medycznych, naukowych na ten temat, że nieregularne cykle, że zaburzenia miesiączkowania dają zwiększone ryzyko chorób ogólnoustrojowych i to takich jak choroby, takie artykuły, jakie znalazłam, to były choroby sercowo-naczyniowe, choroby serca, choroby metaboliczne, ale też choroby autoimmunologiczne, dlatego że właśnie w cyklu mamy te dwa hormony, estrogen działający generalnie prozapalnie i progesteron, który moduluje układ immunologiczny nie tylko w obrębie układu rozrodczego i te kobiety, które doświadczają w swoim życiu zaburzone te proporcje pierwszej, drugiej fazy cyklu, a więc zbyt niskie stężenia czy za mało progesteronu, są stanowczo w grupie zwiększonego ryzyka chorób autoimmunizacyjnych i chorób metabolicznych, a także nowotworów, bo przecież brak równowagi estrogenowo-progesteronowej dla kobiecych piersi, dla kobiecego endometrium i wielu innych narządów powoduje, że receptory dla tych dwóch hormonów w tych narządach są w nierównym stopniu pobudzane i dochodzi do nierównego rozwoju tych struktur komórkowych, które tworzą te narządy. W związku z tym dochodzić może do wystąpienia pewnych degeneracji, na przykład dysplazji w piersiach, na przykład torbieli, a na podłożu tego wiadomo łatwiej o raka. Także regulacja cyklu jest konieczna i dla zdrowia ogólnego, ale też może ułatwić i spowodować, że używanie właśnie metod rozpoznawczych planowania płodności, w naturalnym planowaniu rodziny stanie się łatwiejsze, a nawet właśnie przyjemne i dobre w kontekście całej relacji małżeńskiej.
Dziękuję bardzo, pani doktor. Krótkie pytanko, żeby pani doktor zdążyła odpowiedzieć, no bo zostało 6 minut.
Mówiliśmy bardzo dużo o początku naszego życia, o godności, o świętości tego życia. Ja bym chciała zapytać pana doktora o ten schyłek naszego życia. Na czym właśnie polega towarzyszenie lekarza właśnie w tym schyłku życia naszego? Jaka jest rola lekarza? Pan doktor tutaj, pani doktor wspominała o tym, że pan doktor pracował także w hospicjum, więc myślę, że warto może też ten aspekt poruszyć.
Tak, życie od samego początku, życie w środkowej części i właśnie życie u schyłku. W naszej klinice mamy tą dewizę, że chcemy chronić życie na każdym etapie, ale rzeczywiście te etapy bardzo różnią się między sobą i ten etap schyłku życia, no mówimy czasem taki okres terminalny, okres, gdzie aktywna staje się medycyna paliatywna, to jest takie wyzwanie skierowane właśnie do ośrodków hospicyjnych, czyli profesjonalnego zespołu interdyscyplinarnego, ukierunkowanego właśnie na osobę starszą, chorującą przewlekle. W zdecydowanej większości myślimy też o chorobach onkologicznych. Oczywiście ten okres terminalny to jest czas szczególny, czas, gdzie cierpienie przeplata się z bólem, gdzie obejmujemy opieką nie tylko pacjenta, nie tylko osobę chorującą, ale całą rodzinę, opiekunów i rzeczywiście ta opieka zasadniczo tym różni się od pozostałej opieki na innych etapach chorowania czy problemów. Tutaj też ogromną rolę odgrywa opieka duszpasterska. Ja w swoim życiu lekarskim właśnie rozpoczynałem pracę, praktycznie równolegle rozpoczynałem specjalizację szczegółową z laryngologii i rozpoczynałem pracę w hospicjum domowym z dyżurami na oddziale stacjonarnym. Już nawet te dwa obszary, hospicjum domowe i oddział stacjonarny, bardzo różnią się między sobą, różnią się sposobem opieki, warunkami, ale też właśnie też okolicznością, w której znajduje się pacjent. Najczęściej zespół leczący składa się z lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, no i właśnie osób, które staramy się pozyskać w rodzinie, opiekunów, członków rodziny. Czasem to mogą być też bliscy przyjaciele, sąsiedzi. Wszystko to po to, aby otoczyć osobę u kresu jej życia jak najlepszą opieką. I należy tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że opieka paliatywna sprzeciwia się jednoznacznie eutanazji, ale także sprzeciwia się uporczywej terapii medycznej. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak będzie wyglądała ta opieka. Zabieramy czy zmniejszamy ból, obniżamy cierpienie osoby chorującej, ale z pełnym spokojem patrzymy na przebieg choroby, która nieuchronnie prowadzi naszego pacjenta do śmierci. I my ten proces akceptujemy, towarzysząc naszemu pacjentowi, towarzysząc bliskim, poprawiając jakość życia w taki sposób, aby te dni, tygodnie czy miesiące, bo tak najczęściej trwa opieka w okresie terminalnym, Był to dobry okres dla najbliższych i dla pacjenta. Był to czas dobrze wykorzystany właśnie na załatwienie wielu spraw, na poprawę relacji, ale też właśnie na dobre przeżycie ostatnich dni. I to jest czas niezwykły, sprawowanie takiej opieki i taka bliskość. Jest to rzeczywiście coś niepowtarzalnego, co myślę, że na każdym etapie pracy lekarskiej chciałbym zaproponować także moim młodszym kolegom, żeby w taką opiekę się angażowali.
Dziękuję bardzo. Drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. Dziękuję naszym gościom, pani doktor nauk medycznych Aleksandrze Kicińskiej. Bóg zapłać, pani doktor.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo i szczęść Boże panu redaktorowi, państwu wszystkim. Dziękuję.
Dziękuję panu doktorowi nauk medycznych Krzysztofowi Kicińskiemu.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Moim współpracownikom, Anie Jarosławowi Synakom też dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Oraz pani Joannie, która realizowała naszą audycję. Już za chwilę 23:30 do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Audycja dla małżonków i rodziców.